źródła w depozycie. 16 marca 2010.00. Depozyt kodu źródłowego może być remedium na upadłość producenta oprogramowania w przypadku wdrożenia standardowych rozwiązań informatycznych. Dostawca zazwyczaj przekazuje klientowi oprogramowanie w postaci kodu wynikowego. Udzielana licencja upoważnia klienta jedynie do normalnego, produkcyjnego wykorzystania standardowego oprogramowania. Jednocześnie dostawca w ramach odrębnych umów zapewnia klientowi serwis oraz rozwój dostarczonego oprogramowania. Oczywistym ryzykiem związanym z tego rodzaju modelem udostępniania oprogramowania jest upadłość lub likwidacja działalności przez dostawcę producenta. Z dnia na dzień klient może pozostać zarówno bez wsparcia ze strony producenta oprogramowania, jak również bez technicznych brak kodu źródłowego oraz prawnych możliwości samodzielnej modyfikacji czy rozbudowy systemu. Interesującym środkiem do ograniczenia tego rodzaju ryzyka gospodarczego jest skorzystanie z konstrukcji depozytu kodu źródłowego. W generalnym ujęciu, istota depozytu kodu źródłowego sprowadza się do złożenia przez licencjodawcę kodów źródłowych u zaufanej osoby trzeciej depozytariusza, przy jednoczesnym upoważnieniu licencjobiorcy do wydobycia i dalszego wykorzystania kodów źródłowych w określonych w umowie przypadkach, np. upadłości, likwidacji producenta oprogramowania. W polskiej praktyce obrotu najczęściej rolę depozytariusza pełnią banki oraz kancelarie notarialne. Z praktyki autora wynika, iż powoli przedsiębiorcy zaczynają korzystać również z usług wyspecjalizowanych firm świadczących usługi depozytowe. Kilka rodzajów umów. W praktyce obrotu wykształciło się przynajmniej kilka konstrukcji umów depozytu kodów źródłowych. Podstawą ustanowienia depozytu może być umowa trójstronna, regulująca wzajemne prawa i obowiązki licencjodawcy, licencjobiorcy oraz depozytariusza. Depozyt ustanowiony może zostać również przy wykorzystaniu dwóch powiązanych ze sobą umów dwustronnych. Pierwsza umowa obejmuje zobowiązanie licencjodawcy do ustanowienia depozytu oraz określa warunki depozytu, np. zasady składania i odbioru kodów źródłowych, zasady zachowania poufności kodów źródłowych. W wykonaniu tej umowy jedna ze stron, licencjobiorca albo licencjodawca, zawiera z depozytariuszem umowę będącą podstawą przechowania kodu źródłowego, np. umowę skrytki bankowej. Wybór stosownej konstrukcji depozytu ma pierwszorzędne znaczenie w przypadku, gdy celem depozytu jest zabezpieczenie klienta przed upadłością licencjodawcy. W takim wypadku należy brać pod uwagę szczególne regulacje prawne wynikające z prawa upadłościowego. Przykładowo, z dniem ogłoszenia upadłości wygasają zawarte przez upadłego z bankiem umowy o udostępnianie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania art. 113 prób. A zatem, jeżeli to licencjodawca jest stroną umowy skrytki bankowej, do czego dążą często licencjodawcy, obawiając się o utratę kontroli nad depozytem, to ochrona licencjobiorcy na wypadek upadłości producenta okazuje się iluzoryczna. W takim wypadku, z chwilą ogłoszenia upadłości licencjodawcy, umowa skrytki bankowej wygaśnie z mocy samego prawa, a syndyk uprawniony będzie do odbioru depozytu. Zdaniem autora niniejszego artykułu, nawet w przypadku, gdyby licencjodawca zawarł umowę przechowania kodu źródłowego z innym podmiotem niż bank, na przykład z wyspecjalizowaną firmą, lub zawarta została umowa trójstronna, to w konkretnym stanie faktycznym może istnieć ryzyko, iż w przypadku upadłości licencjodawcy syndyk na podstawie przepisów prawa upadłościowego będzie uprawniony do odstąpienia od umów depozytu odbierz depozyt. Przedstawienie szczegółowej argumentacji prawniczej w tym zakresie przekracza, niestety, ramy artykułu. Wydaje się zatem, iż najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla licencjobiorcy jest zawarcie przez niego z licencjodawcą umowy określającej warunki depozytu, a następnie samodzielne zawarcie umowy będącej podstawą przechowania kodu źródłowego, np. umowy skrzynki bankowej S.158627 dostęp i wykorzystanie. Zagwarantowanie sobie przez licencjobiorcę dostępu do kodu źródłowego oraz dokumentacji na wypadek upadłości czy likwidacji producenta oprogramowania to jedynie połowa sukcesu. Licencjobiorca powinien również zagwarantować sobie prawo do wykorzystywania wydobytego z depozytu kodu źródłowego, w szczególności dalszego rozwoju i modyfikacji oprogramowania. Umowa depozytowa powinna przewidywać udzielenie licencjobiorcy przynajmniej niewyłącznej licencji na korzystanie z wydobytego kodu źródłowego, w tym prawa do zwielokrotnienia, tłumaczenia tu szczególnie kompilacji oraz modyfikacji oprogramowania art. 74 ust. 4 PKT 1 i 2 prawa autorskiego. W praktyce koniecznym może okazać się powierzenie przez licencjobiorcę dalszego serwisu i rozwoju kodów źródłowych innej firmie informatycznej. Przewidując taką sytuację, licencjobiorca powinien dążyć do zapewnienia sobie prawa do udzielania sublicencji na wydobyte kody źródłowe firmom świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie dalszego serwisu. Biznesu i Rozwoju Oprogramowania. Ze względu na przepisy prawa upadłościowego, niezwykle istotną kwestią jest prawidłowe określenie momentu udzielenia licencji na kody źródłowe. Niekiedy spotyka się umowy depozytowe, przewidujące, iż licencja na kody źródłowe zostaje udzielona lub rozszerzona dopiero po ziszczeniu się opisanych w umowie depozytowej warunków uzasadniających wydobycie kodów z depozytu, np. ogłoszenie upadłości licencjodawcy. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z przepisami prawa upadłościowego nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę stosunku prawnego, którego stroną jest upadły art. 83 prób. Zdaniem autora niniejszego artykułu istnieje ryzyko prawne, iż powyżej opisana praktyka narusza postanowienia prawa upadłościowego. Wydaje się zatem, iż bezpieczniejszym dla licencjobiorcy rozwiązaniem będzie uzyskanie licencji na kody źródłowe w zakresie pozwalającym na ich modyfikację już w chwili zawarcia umowy depozytowej, przy jednoczesnym zobowiązaniu się licencjobiorcy do niekorzystania z tychże uprawnień do czasu wydobycia kodów źródłowych z depozytu, co jest możliwe tylko w przypadkach opisanych w umowie depozytowej. Roman Bieda jest prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy.